Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, bardzo serdecznie witam Państwa i witam również naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan profesor, doktor habilitowany Radosław Fidler, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, zacznijmy od bardzo ogólnych rozważań. Na czym dziś opiera się politologia w czasach, które są tak dynamiczne i tak nieprzewidywalne?
Politologia, a w zasadzie subdyscyplina stosunków międzynarodowych, bo tym się staram tę subdyscyplinę rozwijać, no to jest analizowanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, skorelowanie ich ze sobą i próba przewidzenia no, najbliższych dynamiki, najbliższych scenariuszy, różnych scenariuszy, jakie mogą mieć miejsce. To jest bardzo trudne, bo...
Zwłaszcza teraz.
Zwłaszcza teraz, ale w historii na przykład sowietolodzy amerykańscy, którzy zajmowali badaniem Związku Radzieckiego w latach 70., 80., nie byli w stanie przewidzieć upadku Związku Radzieckiego, tak gwałtownego upadku, który zakończył się pokojowo, szczęśliwie. Tak, on nie był wynikiem wielkiej wojny, czy trzeciej wojny światowej. No i w tych scenariuszach przez nich kreślonych no inaczej to się przedstawiało, bardziej pesymistycznie.
A upadek muru berlińskiego też nie był tak do końca przewidziany. I przejęcie przede wszystkim władzy przez Solidarność w Polsce.
Że to tak się dokona taki spokojny, bezkrwawy sposób.
Czy nauki polityczne mają wpływ na kształt polityk? Czyli te analizy są wykorzystywane przez polityków?
No bardzo chcielibyśmy, ale to tak jest, że politycy są zanurzeni tej rzeczywistości tu i teraz. Każda godzina, każda minuta to są wydarzenia, które ich bardzo mocno w tej rzeczywistości, ta rzeczywistość ich pochłania. A my mamy jako badacze dystans do tej chwili obecnej. Staramy się obserwować, analizować to, co było, to, co jest i to, co będzie. Bez tego takiego głębokiego wchodzenia w emocje obecnej chwili. No i niekiedy politycy korzystają z pomocy ekspertów, ale no muszę z przykrością stwierdzić, rzadko to ma miejsce. Na przykład w amerykańskim systemie politycznym działają think tanki, no i finansowane są jakby przez różnych fundatorów. I w tej kulturze politycznej jest taka powinność korzystania z wiedzy eksperckiej. I kongresmen, który chciałby no, mieć wyobrażenie o danej sytuacji, to sięga do think tanków, do tej wiedzy takiej eksperckiej. Nie zawsze z niej korzysta, ale jest jakby większe zapotrzebowanie.
No, taka postawa ekspercka, panie profesorze, w ogóle zdominowała nauki społeczne. Gdybyśmy przyjrzeli się psychologii społecznej. Rozmawiałam ostatnio z panem profesorem Stanisławem Kowalikiem, który zwrócił baczną uwagę właśnie na to, że to eksperci, a nie badacze i nie takie naukowe analizy decydują o decyzjach ważnych.
No ci eksperci blisko ucha może polityków, którzy są na rękę pod względem takiego zapatrywania politycznego, profilu ideologicznego, zapotrzebowania politycznego. I oni, ci eksperci też, w cudzysłowie, są zanurzeni w tej rzeczywistości politycznej. I teraz taki ekspert przez duże E, wielkie E, tak, literkę E, jest bardziej taki z dystansem. Nie mówi na zapotrzebowanie, że dana inicjatywa, dany pomysł, dany program jest cenny, patrzy na to krytycznie. Ekspert, który jest za politykiem tak, i wspiera polityka ze względu na swój też interes polityczny i nie tylko, no będzie bezkrytyczny. Taki ekspert, który jest bardzo, bardzo blisko.
Mają inne kryteria po prostu.
I teraz ci eksperci bliżej polityków mogą powiedzieć, no gramy w tę grę, ale mamy wpływ, tak? A ci eksperci, którzy są z dala od tej polityki, no mogą jedynie mieć nadzieję, że ich raporty, analizy, artykuły będą czytane i może będą poddane refleksji, ale to jest bardzo rzadka sytuacja.
Nikt nie przewidział, że rok 2020 przyniesie całemu światu wydarzenie kompletnie nieprzewidywalne, ale równocześnie mające ogromny wpływ na to, co się na świecie dzieje. Myślę o pandemii. Czy dzisiaj, kiedy już mniej więcej wiemy, jak sobie z pandemią radzić, jesteśmy w stanie przewidzieć skutki ekonomiczne pandemii, czy ta sytuacja staje się bardziej przewidywalna? Myślę tutaj także o sytuacji na naszej, na wschodniej granicy, myślę między Ukrainą a Rosją.
Tutaj są potrzebne różne perspektywy, i ekonomiczna, i społeczna, i geopolityczna, i wiele innych perspektyw, których no, zrozumienie skutków pandemii jest bardzo trudno teraz powiedzieć, jak to będzie proces, który... Jeszcze z pandemii nie wyszliśmy.
No nie, nie.
I to jeszcze nie wiadomo, jak ona długo będzie trwała. W publicystyce mówi się, że już wychodzimy z pandemii, że już świat się otwiera. Nie, no, pewnie w sensie tak, to jest racja, ale z drugiej strony ona się nie zakończyła i nie wiadomo, czy nie zacznie, oby nie, oczywiście, bo życzmy sobie dobrego, pozytywnego scenariusza, że tych pandemii, że nie będą z takiej stanowiły zagrożenia, ale na przykład jest psychologia, młodzież, jak ona będzie... co się z nią stanie po tym zdalnym nauczaniu, po
aspekt psychologiczny, socjologiczny.
Prawda, to są też bardzo ważne rzeczy poza tym politycznymi i ekonomicznymi. No na przykład łańcuchy dostaw jakoś się odbudowały, globalne łańcuchy dostaw, jakoś było zapotrzebowanie chipów, no, nagle zabrakło, tak? I do koncernów samochodowych był wyścig po te chipy, samochody stanęły, produkcja samochodów. Dzisiaj się trochę tak te łańcuchy odbudowują dostaw. Pod tym względem kryterium takim ekonomicznym.
No, świat szybko reaguje.
Świat dosyć szybko reaguje i daje sobie, na przykład praca zdalna, święci triumfy i bardzo dużo ludzi już...
Nie chce wracać do
pracy biurowej i na przykład wyprowadzają się z wielkich miast na prowincję albo gdzieś dalej, mają ładne domy, mają dobre połączenie internetowe i celebrują to, że mają więcej czas na wyjście z psem, że mają czas na jogging. Mówimy o tych, którzy są po tej stronie wygranej, ale są też przegrani, którzy zbiednieli i mają o wiele trudniejszą sytuację i najbardziej dotknięte jest no, państwa biedne, tak? Rozwijające się, jakby można tak starą terminologią. Na przykład zaszczepienie jest tam 8-9% przy najlepszych takich wskaźnikach. Poziom zaszczepienia, to nie, że ludzie nie chcą, po prostu nie ma możliwości, nie ma wsparcia, jest korupcja potężna. W tej chwili Afganistan stoi przed widmem klęski głodu. Patrząc na napięcia, to tutaj na Ukraina, bo wspomniała pani redaktor o Ukrainie i tego, co się dzieje, to jest też pokłosie polityki rosyjskiej wynikające z głębokiego kryzysu ekonomicznego, który, no i pandemia bardzo mocno uderzyła nie tylko w Rosję, ale no wiele państw, ale Rosja już miała problemy gospodarcze wcześniej i one się pogłębiły. I dlatego to jest pokazanie jakby światu i zachodniemu, że my jesteśmy i swojemu społeczeństwu, że my jesteśmy nadal mocarstwem i możemy rozdawać karty
w
regionie.
Ale szczerze mówiąc, te takie imperialne zapędy i wyobrażenia o swojej pozycji w świecie, one nigdy tak naprawdę nie przegasły i właściwie, a szczególnie za czasów Putina, Rosja zawsze pokazywała takie właśnie oblicze. Ale panie profesorze, pan powiedział, że mamy takie trzy potencjalne kryzysy. To jest Tajwan, to jest Ukraina i to jest nuklearny Iran. Który z tych kryzysów jest najbardziej niebezpieczny dla świata?
Znaczy taki scenariusz międzynarodowy, pesymistyczny zakłada, i tutaj eksperci mówią różnego rodzaju na ten temat, to nic nowego, że dokonuje się w tym samym czasie, nie wiadomo kiedy, oczywiście, czy za miesiąc, czy za rok, czy za trzy lata, równoczesna inwazja na Tajwan, chińska inwazja na Tajwan, inwazja na Ukrainę, Rosji, i nuklearny Iran, który zastrasza region i sojuszników amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Ale czy ten scenariusz jest możliwy? Ja bym był spokojny.
No właśnie, chciałam spytać, czy będziemy kreślić nowe mapy świata?
Tak.
Jeżeli rzeczywiście te kryzysy uaktywniłyby się w takim stopniu wyjątkowo silnym.
Ja myślę, że jest coś takiego, że tego typu scenariusz jest możliwy, ale czy jest zdeterminowany, czy to do tego wydarzenia nieuchronnie prowadzą. Ja byłbym ostrożnym optymistą. Mimo wszystko Iran prowadzi negocjacje między innymi z Zachodem, z Rosją i z Chinami, są kolejne rundy wiedeńskie, żeby przywrócić porozumienie nuklearne, bo Iran jest bardzo poważnie dotknięty sankcjami. I być może krok po kroku, to jest bardzo trudny, zmurzony proces po wycofaniu prezydenta Trumpa z porozumienia nuklearnego, to jest w 2018 roku i bardzo trudno jest odbudować to porozumienie. I być może to się uda, więc ten kryzys zostanie przekreślony, no nie będzie prawdopodobnie nuklearnego, bo też Irańczycy zdają sobie sprawę, że jeżeli będzie nuklearny Iran, to będzie nuklearna Arabia Saudyjska, nuklearny Egipt, nuklearna Turcja i zacznie się proliferacja, rozprzestrzenianie broni jądrowej w regionie, co jest niebezpieczne też dla nich. Chiny. Czy zajęcie Tajwanu, co rozwiąże, doprowadzi do bardzo poważnego kryzysu międzynarodowego. I koszty tego kryzysu nie tylko dotkną Stany Zjednoczone wiarygodności, że nie będą w stanie obronić Tajwanu, ale dotkną konsekwencje gospodarcze Chin. Niewątpliwie Unia Europejska, no podejrzewam, że wybierze wariant i państwa europejskie i demokracje nie będą chciały wspierać agresora i rozwijać z nim relacji handlowych, inwestycyjnych, współpracy. Konsekwencją będzie rozejście się dróg. To jest bardzo duże ryzyko dla Chin. Myślę, że kalkulują i pewnie można powiedzieć, że to jest gigant, że może ignorować takie, ale tego typu sytuacja no, musiałaby być, na przykład na Tajwanie dochodzi do zmiany politycznej, dajmy na to Kuomintang, ta dawna partia wraca do władzy i tam się zmienia sposób myślenia, że chcemy się zjednoczyć z Chinami. Tam musiał być jakby od wewnątrz tej demokracji tajwańskiej taki mocny głos, że chcemy jednak z tymi Chinami, nie sądzę, żeby taki scenariusz się zrealizował. Myślę, że będzie to stan taki wieloletni takiego zawieszenia. Rosja, czy to jest pewnego rodzaju szantażowanie i pokazywanie, że to jest próba otwarcia nowych negocjacji.
Ja za chwilę chciałabym wrócić do Rosji, ale jeszcze wcześniej zapytam pana o to, czy zgadza się pan z opinią tych politologów, którzy twierdzą, że obecna sytuacja na świecie jest porównywalna do tej, która była w 1962 roku, kiedy doszło do takiego kryzysu kubańskiego. To był tam szczyt zimnej wojny.
No, w 62 roku wydaje mi się, że była o wiele gorsza sytuacja. Jestem tutaj też...
Na szczęście.
Na szczęście, bo było dosłownie o mały krok do Armagedonu nuklearnego. Tam wystarczyło, że któryś z ogniw decyzyjnych już poza kontrolą tych centrów w Moskwie i Waszyngtonie, wtedy nie było takiego przepływu informacji, takich nie było internetu, nie było telefonii komórkowej. Był ograniczony przepływ informacji, ograniczona ocena sytuacji i mogło dojść do nieszczęścia. I Chruszczow, wywołując potężny kryzys międzynarodowy, zrozumiał w pewnym momencie, że wywołałby wojnę. Dlatego zaczęły się negocjacje z Kennedym, prezydentem Kennedym, i doszło do porozumienia. I od tego momentu uruchomiono czerwoną linię. Zrozumiano, że musi być przepływ informacji. Żeby uniknąć tego typu, to był taki stres, ta sytuacja kryzysowa. Jedna i druga strona zrozumiała, że mógł być koniec ludzkości, albo cywilizacji, może ludzkości nie, ale cywilizacji, jaką znamy. W tej chwili no, tych czynników jest zagrożeń. Przyszłość, wiadomo, że napawa lękiem, bo są zmiany klimatu, no może być te scenariusze.
No jest wiele ognisk, zapalnych.
To jest zapomniany w tej chwili, ale tam na przykład odradza się w Afganistanie. Bliski Wschód jest bardzo niestabilny. Będą prawdopodobnie, to jest nieuchronne.
Za chwilę będziemy...
Uchodźcy klimatyczni.
Będziemy o tym mówić, tak. Panie profesorze, przepraszam, ale dopytam jeszcze o sytuację, która jest w tej chwili na świecie. Czytałam, że w dużej mierze doświadczenia wojenne Kennedy'ego i Chruszczowa spowodowały, że ta wstrzemięźliwość jednak została zachowana właśnie w 1962 roku, w czasie bardzo trudnych i naprawdę bardzo niebezpiecznych rozmów.
Wydaje się, że taki dobry rozsądek zwyciężył. I...
Tak, bo oni mieli świadomość skutków.
Mieli świadomość skutków. No i Chruszczow też zrozumiał, że poszedł o krok za daleko, prowokując ten cały kryzys. Instalując rakiety krótkiego i średniego zasięgu z głowicami atomowymi pod nosem Amerykanów. No i to była olbrzymia prowokacja i on liczył na to, że Amerykanie, czy Kennedy, jako młody, wtedy jeden z najmłodszych prezydentów w historii Stanów Zjednoczonych, Chruszczow po prostu go źle ocenił. Myślał, że on jest niedoświadczony jako przywódca polityczny. Spotkał się z nim w Wiedniu na jednym z pierwszych szczyt i ocenił go jako mokosa takiego, który ulegnie szantażowi. No i to jest taka znowu ten szantaż, próba zastraszenia. No i była zdecydowana odpowiedź Zachodu. konsekwentna i Chruszczow zrozumiał, że no, musi wycofać się
Kennedy wiedział też, że taką metodą funkcjonowania Rosji jest prowokowanie świata, prowokowanie bardzo różnych sytuacji, więc miał też tę świadomość. Panie profesorze, a jakim graczem na tej mapie politycznej świata jest Unia Europejska? No jednak, powiedzmy sobie wprost, jednak troszeczkę targana wewnętrznymi konfliktami, walka o przywództwo wewnątrz i tak dalej.
Czas takiej integracji, rozszerzenia, 2004 rok, bardzo ważny moment historyczny, ale no, właściwie też w tamtym czasie upadła eurokonstytucja, miało być państwo federalne bardziej, tak? I no, Unia miała być federalnym organizmem, bardziej, tak, niż teraz jest taką hybrydą. Nadal rządy mają duży wpływ, państwa członkowskie jest...
No tak, bo jest spór o koncepcję, prawda? Tak, czy to ma być federalizacja, czy to jest Europa państw i tak dalej.
Jest, no są wewnętrzne spory, no też spory nowi członkowie, Polska, Komisja Europejska i no, mamy spór bardzo poważny. Mamy Brexit w tej chwili, też osłabił Unię, on się dokonał. Mamy no, szereg kryzysów wewnętrznych i otoczeniu międzynarodowym.
I
a Unia
osłabia.
Nie jest gotowa pod względem jakim jako podmiotu międzynarodowego. Wszystkim bardzo ważnym postulatem byłoby stworzenie armii europejskiej. Z takiego prawdziwego zdarzenia. To jest idealistyczna koncepcja, ale gdyby była wola polityczna, nie ma, ale gdyby była, hipotetycznie, teraz, w tym momencie, 2022, 10 stycznia, państwa członkowskie decydują, musimy to i instytucje unijne to implementują, łącznie z Parlamentem Europejskim, wspólny budżet, zakładamy zmiana traktatów i tak dalej. Jest to proces, idzie to błyskawicznie, 2022, bo jest taka wola polityczna. Oczywiście jej nie ma, to mówię to hipotetycznie.
Nie, no to taki scenariusz science fiction.
Trochę. Tak, ale nawet gdyby było, to 15 lat trzeba byłoby poczekać, żeby byłby efekt. To jest olbrzymi wyścig, 15 lat, czyli 2000. No, który byłby? 36, tak? 37, 40, kiedy można by powiedzieć, że armia Unii Europejskiej jest znaczącą potęgą, że jest tutaj możliwość rozwiązywania różnych kryzysów w najbliższym otoczeniu. Ja nie mówię interwencyjną, neokolonialną, ale strzegącą bezpieczeństwa. Takim realną siłą, która ma zdolność bojową i tak dalej, i technologiczną, infrastrukturalną. 15 minimum lat.
Panie profesorze, co oznacza zmiana w Niemczech? Bo z jednej strony no, wizyta nowego kanclerza, wizyta minister spraw zagranicznych, no, ona może sugerować otwarcie na relacje z Polską, ale z drugiej strony Niemcy mają interes z Rosją. Obecna formacja jest bardzo proputinowska. Zieloni wchodzą w skład koalicji, ale ich znaczenie no, nie jest tak olbrzymie. No ale z drugiej strony też Niemcom zależy na ochronie granicy, na której w tej chwili no, toczy się ta hybrydowa wojna. Więc proszę powiedzieć, jak w tej sytuacji, jak mamy tę sytuację interpretować?
Zmiana rządu dokonała się i to jest nowe otwarcie, trzeba powiedzieć. I trzeba dać szansę temu, bo niewątpliwie takim ruchem regulatora niemieckiego na przykład jest to, że certyfikacja Nord Stream 2, gazociągu Rury Bałtyckiej, tak, jest przedłużona wiele miesięcy. Zatem nie ma woli politycznej, żeby uruchomić. Ona już technologicznie jest gotowa.
No tak, ale Rosja naciska, Putin naciska, stawia takie warunki w rozmowach.
Nie ulegają naciskom. To trwa wiele miesięcy.
Myśli pan, że nie ulegną?
Trudno mi powiedzieć, ale w tej chwili ponoszą już jak każdy w Europie, wyższe ceny energii. Gdyby była uruchomiona ta druga rura, tak, to byłyby ceny no, odpowiednio niższe. Przez to i pani Annalena Baerbock, minister spraw zagranicznych, zdecydowanie powiedziała, że to może trwać dosyć długi na jednej z konferencji prasowych i od razu ceny po jej oświadczeniu wzrosły w Niemczech o 10%.
Tak, tak. Nie była świadoma tego, że to będzie taki efekt.
I ona być może nie wiedziała,
nie,
że to
nie,
tak
nie,
będzie.
Nie sądziłam.
Nie sądziła, że taki będzie rezultat, ale no też dla Niemiec jest rzeczą bezpieczeństwo. Tak? Jeżeli dojdzie do bardzo poważnego kryzysu i Ukraina załamie się państwowość, taki najbardziej pesymistycznym scenariuszu, no to dotknie to bezpośrednio nas, ale Niemcy też pośrednio.
Tak, tak, tak.
Bardzo
no, dlatego im zależy.
Tak, więc tu mamy pewne
kryzys migracyjny,
wspólne
prawda?
Interesy, kryzys migracyjny.
A pana zdaniem, panie profesorze, kryzys migracyjny jest wywołany przez, głównie przez naciski na Łukaszenkę ze strony Putina? Czy Łukaszenko sam mści się za to, jak zachowała się Polska, jak zachowała się Europa po tych sfałszowanych wyborach i jego fikcyjnej wygranej?
Wydaje mi się, że to jest takie trochę zapatrzenie się na Erdoğana i na to, co Turcja zrobiła i porozumiała się z Unią Europejską i Erdoğan no, otrzymał znaczącą pomoc. Tak,
ale my tutaj tej chęci pogodzenia się z Europą nie widzimy.
I teraz jest taka próba wejścia w tę rolę Erdoğana.
A trochę nieudana i taka, nieudolna.
No taka jest do próba imitacji, tak, można powiedzieć, tej, żeby uzyskać wsparcie finansowe. No Białoruś znajduje się w trudnej sytuacji gospodarczej bardzo i politycznej. Udało się represjami zmarginalizować opozycję.
Panie profesorze, nie dotknęłam sprawy jeszcze Ameryki. Przejdziemy do niej za chwilę, ale wprowadźmy się troszeczkę w klimat. Posłuchajmy Gershwina.
Thank you.
Przystanek Życie.
Przypominam, że gościem Przystanka Życie jest pan profesor doktor habilitowany Radosław Fidler, politolog. Panie profesorze, wrócił pan z rocznego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Proszę powiedzieć, jak wyglądają z bliska rządy Joe Bidena w takim absolutnie największym skrócie.
Jak byłem jeszcze w Stanach Zjednoczonych, bo to był wrzesień 2019 do końca czerwca 2020, to jeszcze była administracja Donalda Trumpa, ale przyglądałem się prezydenturze Bidena i w ogóle bardzo takiej dynamicznej i emocjonującej kampanii wyborczej, wyborom w Stanach Zjednoczonych. To jest z powodu pandemii trwały wiele, wiele tygodni.
No teraz pan analizuje tę prezydenturę tak, przecież.
No i no jest kilka założeń polityki zagranicznej i wewnętrznej. Na przykład teraz bardzo poważnym takim ciosem dla administracji Bidena jest Joe Manchin, demokrata z zachodniej Virginii, senator, który powiedział dosłownie niedawno, że nie poprze pakietu pomocowego, programu socjalnego, kluczowego, takiego flagowego.
Dla tej administracji.
Tak. Build back better. I to jest dosyć poważny cios przez demokratom. I pewien konsensus to wypracowany. I to jest ta polityka wewnętrzna, ale...
Czy to oznacza kryzys demokracji w Stanach Zjednoczonych, czy to już za wielkie słowo?
Nie, to za wielkie słowo. Jest kryzys, z których wynika z pewnych założeń i wiadomo, że to są konsensusy, kompromisy i są ci, którzy chcieliby, żeby ten pakiet pomocy społecznej, reform społecznych i działań ekologicznych był rozbudowany znacznie więcej. I to, co zostało zaproponowane, 1,75 biliona dolarów, no to jest jakiś kompromis, a nawet ten kompromis został zerwany. I teraz w tym momencie Ameryka żyje tym problemem tam wewnętrznym, ale z zagranicznych jest wyzwanie z Chin, tak, jest cały czas pandemia, która się nie kończy, jest na przykład rozczarowanie części społeczeństwa, że Biden deklarował, że będzie szczepienia, że będzie naukowe podejście do pandemii, no nadal ona jest poważnym takim zdrowotnym wyzwaniem. Codziennie umiera ponad 1000 Amerykanów. Codziennie. Ostatnio są wzrosty z powodu kolejnego wariantu Omikron. I to też się nie może skończyć. I jakieś takie zmęczenie następuje. Ale z drugiej strony demokraci, ten pakiet infrastrukturalny udało się. To jest w polityce wewnętrznej dosyć duży sukces. Także ta infrastruktura przestarzała. Została tutaj.
Ale społeczeństwo amerykańskie coraz mniej ufa Bidenowi. Co więcej, pojawiły się głosy, że istnieje niebezpieczeństwo, że on nie dokończy kadencji, chociaż sam prezydent zapowiada, że będzie startował w następnych wyborach.
To jest tutaj taki, sondaże mówią, inflacja jest bardzo poważnym problemem.
A tak? To jest na całym świecie.
Na całym świecie. I to spowoduje, że na przykład 68% Amerykanów uważa, że Biden czy administracja nie radzi sobie z tym problemem.
To są zarzuty większości opozycji do większości rządów, prawda?
Tak, ale na przykład sondaże co do zaufania do Bidena, to jest tak 48 przeciwko, 47 za. Przypomnę, że w pierwszym roku prezydent Trump miał 57% przeciwko, 33% czy 32% za. I to są chwilowe też wahnięcia. I wiadomo, że to jest tak, zaawansowany wiek prezydenta. Ukończył 79 lat, 20 listopada.
Adenauer był starszy. To nie jest dla polityka aż tak straszny wiek, tylko akurat w tej sytuacji zdaje się, że tam są poważne problemy zdrowotne.
Prawo wieku, tak? Ale życzmy, żeby jednak, bo taka turbulencja jest niebezpieczna też dla świata, tak? Powoduje, taka zmiana nagła mogłaby spowodować też otwarcie różnych kryzysów międzynarodowych.
No dobrze, a czy słaby prezydent, który ma problemy wewnątrz swojego kraju, większość przywódców ma takie problemy, ale czy to nie powoduje, że siła Ameryki nie równoważy tych wszystkich miejsc, które są bardzo niebezpieczne i krytyczne?
Znaczy Stany Zjednoczone w zadziwiający sposób gospodarczo spokojnie wychodzą z tej pandemii. Tak? Ta pandemia nadal trwa, ale nie ma recesji gospodarczej. Jest inflacja, ale nie ma aż tak poważnego problemu masowego bezrobocia i tak dalej. Ja bym nie przesądzał, że to jest jakiś poważny kryzys, słabość. Stany Zjednoczone dają sobie bodaj lepiej radę niż niektóre państwa Unii Europejskiej. No i ostatnio spowolnienie jest poważne w Chinach w tej chwili. Co do przywództwa...
A nie sądzi pan, że jest to dość niebezpieczne, że Chiny właśnie mają tę recesję gospodarczą? Co więcej, taka jest dziwnie niewyjaśniona historia pandemii. Bo gdyby okazało się, że wyszła z Chin, ale że był to świadomy błąd człowieka, to odpowiedzialność Chin wobec świata jest ogromna.
No tutaj jest, powinno być cały czas badanie przez WHO, Światową Organizację Zdrowia, ekspertów, powinna być taka transparentność pod tym względem.
Tak, bo tych spiskowych teorii dziejów jest mnóstwo.
Spiskowa teoria dziejów jest mnóstwo. No, Chiny zamknęły się przed światem z powodu pandemii i to jest zero tolerancji dla COVID-a. To jest taka polityka oficjalna. I ona ma pewne konsekwencje. Spowodowała zmniejszenie ruchu osobowego. Bardzo poważne restrykcje. I nie chciałbym powiedzieć, że to jest recesja. To jest pewne spowolnienie dotychczasowym modelu gospodarczym Chin. Ale Chiny, trzeba pamiętać, że na przykład rozwinęły technologię 5G. Mają supersoniczne pociski, których nie mają Amerykanie. Mają różne przewagi technologiczne. I to też, to nie jest tak, że to nagle, jak Związek Radziecki upadnie gospodarczo. Nie, nie. Oni są bardzo mocno powiązani z gospodarką światową. I bardzo poważne, bardzo spowolnienie odbije się też na koniunkturze międzynarodowej.
Panie profesorze, wcześniej dotknął pan Bliskiego Wschodu. To jest też temat panu niezwykle bliski. Poznaliśmy się wiele, wiele lat temu, rozmawiając między innymi o tej kwestii. Proszę powiedzieć, na ile ten konflikt przecież nie wygasł. On ciągle istnieje. Proszę powiedzieć, na ile on jest niebezpieczny.
Konflikt bliskowschodni jest już... Tam jest bardzo dużo problemów wewnętrznych w tych poszczególnych państwach, ale izraelsko-palestyński, on jest konfliktem, który bardzo trudno rozwiązać.
Tak się tli, tak, potem nagle, prawda,
tak,
jest jakaś...
Eskaluje i potem znowu jest wyciszenie. Jest bardzo trudno rozwiązać ze względu na węzłowe sprawy, takie problem uchodźców palestyńskich, powrotu do domu, zmiany granic, zasoby wodne, których Palestyńczycy nie kontrolują praktycznie, żeby stracili kontrolę. Nie mają tego. Izrael kontroluje zasoby wodne. To są kluczowe rzeczy takie ze względu na bezpieczeństwa wodnego, przetrwania. Tak? Wiele, bardzo dużo jest ograniczeń. Chociaż w rządzie Naftaliego Beneta są Arabowie, Izraelczycy pochodzenia arabskiego. Czyli Arabowie z paszportem, czy obywatelstwem izraelskim. Są w rządzie Naftaliego Beneta i dzięki temu ten rząd powstał. I oni jakby dbają o interesy Palestyńczyków mieszkających w Izraelu. Co jest jakby takim też wyrazem pragmatyzmu polityki wewnętrznej.
Właśnie to pokazuje, że polityka to nie są idee, to są głównie interesy i rzeczywiście trzeba umieć te interesy po pierwsze wyartykułować, zdiagnozować, wyartykułować, a potem realizować. Panie profesorze, przyglądał się pan z bliska też nauce amerykańskiej, myślę o politologach. Proszę mi powiedzieć, jak pan odbiera, porównując z kondycją polskiej politologii?
Ja byłem na stażu w Columbia University i miałem przyjemność współpracować z profesorem Robertem Jervisem. Niestety 9 grudnia zmarł. I miałem zaszczyt i przyjemność z nim współpracować. Zresztą wiele lat z nim współpracowałem. Co mnie imponowało, to że profesor, nieważna była emerytura, tak? Tylko był bardzo sprawny intelektualnie, bardzo dużo pisał. I on nadal też wykładał, prowadził zajęcia ze studentami. Znamienity wykładowca, uczony i nie ma czegoś takiego jak taka bariera, że administracyjnie trzeba już przejść na emeryturę, bez względu na to, czy ktoś jest bardzo produktywny pod względem naukowym. I to mi się bardzo podobało. I są lgnęli
ale
się młodzi ludzie.
W Polsce też ten model zaczyna się upowszechniać. Bardzo wiele odchodzi na emeryturę formalnie, ale tak naprawdę wciąż są twórczy. I...
No, tylko że on miał biuro swoje i tak dalej na uczelni i nadal przyjmował studentów i oni lgnęli do niego, tak? I był takim dla nich
chcę pan powiedzieć, mistrzem. Chce pan powiedzieć, że tam ten model mistrz-uczeń jest realizowany? Bo u nas tego już dawno nie ma.
Jest tak. Jest inspiracja, dyskusja.
No, ale gdzie? W Stanach, nie tutaj.
Tak.
Nie
u nas. No tutaj też jest. To zależy od naukowca. Od jego predyspozycji, takiej też poświęcenia czasu młodemu uczniowi, tak? Bo ta współpraca, no trzeba jakby tej współpracy, nakład czasu, zaangażowania. I na przykład ten profesor Jervis mi imponował, bo on dla wielu ludzi młodych, tak? Znalazł dużo czasu, żeby przy tej dyscyplinie olbrzymiej pracy, którą wkładał i pisał te artykuły i tak dalej, to jeszcze potrafił wygospodarować, żeby z tymi młodymi ludźmi, studentami...
No to jest istota tego...
Tak.
Mając prawie 80 intelektualnego lat. Mistrzostwa, tak. Panie profesorze, to jest przystanek życia. Za chwilę się na nim zatrzymamy, ale posłuchajmy najpierw muzyki.
Przystanek Życie.
Spotkaliśmy się dzisiaj z panem profesorem, doktorem habilitowanym Radosławem Fidlerem, politologiem. Przystanek Życie, panie profesorze. Mamy już niewiele czasu dla słuchaczy, więc poproszę, żeby pan powiedział, jak pan patrzy, czy pan potrafi patrzeć na świat inaczej niż politolog? Kiedy się pan zatrzymuje na takim przystanku życia?
No, interesuje mnie świat z racji też tradycji rodzinnych, podróżowania.
Ma pan ten kod genetyczny już zaprogramowany, tak?
Chyba każdy z nas w rodzinie ma i to jest jakby takie naturalne. Traktujemy to jako coś naturalnego, ale bardzo uwielbiam Wielkopolski Park Narodowy. Ja codziennie staram się chodzić na długie spacery. Potrafię trochę tego czasu wygospodarować na tę przyjemność. A tak świat... No jest, ciągnie, tak? Jest bardzo ciekawe są. Iran mnie fascynuje. Chciałbym tam wrócić.
Planuje pan jakąś podróż w najbliższym czasie? No jeżeli oczywiście Omikron nie pozamyka krajów na dłużej.
No chciałbym jeszcze raz zobaczyć Iran chociażby, aha, tak? A z dalszych Amerykę Środkową, Południową.
Nie Nowy Jork?
No i oczywiście Nowy Jork, tak. Mógłbym tam mieszkać. Ale to wydaje mi się, że każdy z nas fascynuje Nowy Jork. Jest takim... I rzeczywiście, no, było to piękny okres w moim życiu. Widziałem Nowy Jork, który był takim rozkwicie, ale też z powodu pandemii. Ona się zaczęła w marcu, w połowie marca 2020. On tak przygasł. Nowy Jork. To też było podzielone takie obserwacje niesamowite. Puste metro było do tej pory przepełnione. Ale miasto odżywa i jest fascynuje nadal mimo różnych kryzysów i tak dalej. I tam też to no nic nowego, tak? No, on jest taką ikoną, ten Nowy Jork i duże miasto, ale przyroda też mnie, kultury, na przykład aztecka, do Meksyku bym wrócił.
Wrócił, chciałbym... czyli wszędzie pan już tam był.
W Meksyku byłem, a dawno temu chciałbym.
Panie profesorze, życzymy wobec tego, myślę, że w imieniu słuchaczy, nie tylko swoim, życzymy panu, żeby te podróże były zrealizowane, żeby one w ogóle były możliwe, żeby pan czerpał ze świata to, czego pan potrzebuje, a czego pan życzy słuchaczom.
Ja życzę słuchaczom takiego spokojnego 2022, tego roku, żebyśmy żyli już takim, z tych różnych ograniczeń, z obaw o bezpieczeństwo wszelkiego rodzaju, tak? Nie tylko międzynarodowe, ale także to ekonomiczne, żeby ta inflacja nie była dokuczliwa, ale żebyśmy wszystkim tak byli szczęśliwi jako ludzie, rodzinnie i realizowali swoje marzenia i szli do przodu po prostu. Tak?
Panie profesorze, jest pan bardzo ciepłym, życzliwym człowiekiem. Mówię o takim klimacie, który pan wokół siebie tworzy, więc ja bardzo wierzę, że te życzenia się spełnią i dlatego ja się pod nimi podpisuję. Bardzo dziękuję panu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również państwu. Do usłyszenia.
Przystanek Życie.